A Bogu, jesteśmy razem i mam nadzieję, że jeszcze będziecie cierpliwi, by mnie słuchać. Może tego jest za długo, jest tak ładnie na zewnątrz, ale ja się cieszę, że macie pragnienie słuchać Słowa Bożego i dlatego chcemy się dalej dzielić tym tematem, a kolejnym punktem tego tematu, który mamy, to są młodzieńcy, do których pisze apostoł Jan, o tych, którzy są mocni w sile. My wiemy, że jak widzimy takiego młodzieńca pełnego sił, to tak jak się już ma takie już trochę więcej lat, to tak trochę może tak żal, no on jeszcze tak, no a ja inaczej, ale taki jest już porządek rzeczy i my tego nie zmienimy. I jeśli chodzi o młodzieńców, ja chciałbym od tego zacząć. Jest takie piękne miejsce Słowa Bożego, które Pan Jezus opisuje, ja tylko go krótko zacytuję, to jest w Ewangelii Mateusza, 25 rozdział, 14 do 30 wiersza. Nie będę czytał całego, to jest dosyć długa historia, o tym jak Pan dawał swoim sługom 5 talentów, 3 talenty, 1 talent. I on miał odjechać, ale przed tym im przekazał te talenty i kazał tym gospodarować, kazał tym prawidłowo szafować. A potem przyszedł taki czas, że on powrócił i on się rozliczał z tymi swoimi sługami. I jest napisane o tym, że ten, który 5 miał, to pomnożył to, że przyniósł jeszcze 5, ten, który miał 3, to pomnożył jeszcze 3. A ten, który miał 1, tu jest tak napisane, wiedziałem, żeś ty pan srogi i tak dalej, tak go ocenia, dlatego ja to zakopałem i oddaję to, co twoje. I tu nie jest powiedziane, no dobrze, że przynajmniej tak, ale tu jest powiedziane, sługo zły i niewierny. I my wiemy, jaki wyrok go spotkał, tak? Nawet to, co ma, od niego odbierzcie i wrzućcie go w ciemności. To jest, no, po ludzku mówiąc, trudne do zrozumienia, że tak srogi wyrok go spotkał. Ale chciałbym powiedzieć, każdy z nas, kto otrzyma ten talent, czy to będzie 5, czy to będzie 1, ale każdy z nas ma tym szafować. I chciałbym powiedzieć, nie ci mają talenty, którzy stoją za kazalnicą i mówią. Chciałbym powiedzieć, że Pan patrzy zupełnie inaczej na to, niż my naszymi ludzkimi oczyma to osądzamy czy oceniamy. Kiedyś, gdy Billy Graham był pierwszy raz w Polsce, to on jeździł po kraju, był w kilku miastach, a potem był jeszcze w kaplicy u Waliców, tam na przy ulicy Waliców w Warszawie i tam było tak blisko 400 osób i zadawali mu różne pytania. I stał mu jeden student z chatu i pyta się, panie Graham, niech mi pan powie, w czym tkwi tajemnica pańskiego sukcesu. Pan 20 minut zgłosi kazanie i tyle podniesionych rąk. I kiedy to przetłumaczył temu Billy Grahamowi tłumacz, to on tak popatrzył na tego i mówi, sukcesu? Mówi, oj, proszę pana, to, co w oczach ludzkich jest sukcesem, to wcale nie jest sukcesem w oczach Bożych. Boża ocena jest inna. I taki mój przyjaciel, powiedziałbym taki wiejski pastorzyna, który się modli w tej chwili, bo ja wiem, bo on wie, że ja głoszę Słowo Boże. To ta jego modlitwa, to ciera przed Bożym majestat. Ona ma być może wiele, wiele większą wartość niż to, co ja powiedziałem. Chciałbym powiedzieć, to był taki obraz skromności tego męża Bożego i tak się cicho zrobiło. On tak bardzo wskazał na to, że to, co w oczach Bożych ma wymiar pozytywny, to znaczy wartościowy, to niekoniecznie u ludzi jest właściwe. Chciałbym powiedzieć, ja czytałem takie świadectwo o jednym pastorze, który miał wspaniałe kazanie i zbór się rozwijał. A potem się to jakoś skończyło. I zborownicy analizowali, co się stało. I okazało się, że umarła taka stara siostra, ona miała ponad 80 lat. Ona się systematycznie modliła za tego pastora. I wszyscy doszli do tego, ona zmarła, a ten pastor nie miał tego modliciela, który stał za nią. I coś się stało. A na nią nikt nie zwracał, no staruszka, no 84 lata, no to no, no chwała Panu, się przywitamy i tak dalej, to wszystko. A ona taką ważną służbę pełniła. I dlatego jest tak, tu jest powiedziane, czy ten miał 5, czy 3, czy 1. Wszyscy są obligowani, wszyscy są zobowiązani do tego tym szafować, czym ma. I to jest tak bardzo ważne. Jeśli nic innego, to ja będę się modlić za ciebie, będę nosić w modlitwach tego pastora, jego wyjazd, czy tego brata, czy tą chorą siostrę. To jest tak bardzo, bardzo istotne. My może tego tak nie doceniamy, może się tak o tym nie mówi, ale najważniejsze jest ten, który stanął za kazalnicą, błysnął jakimś kazaniem i tak dalej. O, chwała Panu! Ale za tą skromną niewiastę, tam nie było w tym zborze, a chwała Panu mówić do niej za to, co ona robi. Ona tego nie eksponowała, ale chciałbym powiedzieć, Pan to widział i Pan widzi to, co... On to widzi inaczej. My wiemy, jak Samuel przyszedł do domu Izajego i szukał tego, którego miał pomazać na króla, bo Saul został odrzucony, to my wiemy, że Izaj przyprowadził swojego pierworodnego syna, no bo to było tak, że ten pierworodny syn miał podwójną cząstkę w stosunku do innych, to było to najnaj, tak? Nie tego. I tak przedefilowało tyle synów Izajasza, Isajego, i nie ten, i nie ten, no to w końcu który? A jest tam jeszcze jeden, który pasie owce. No ale, no. A kiedy on przyszedł, Pan jest ten, będzie pomazańcem. I tam jest napisane, że Pan patrzy nie tak jak człowiek, Pan patrzy na serce. I my możemy na zewnątrz być bardzo tacy pobożni, tacy mieć takie długie twarze, tacy, no tak, najnaj, na zewnątrz. Ale wewnątrz jest inaczej, nie? Mi się przypomina Smith, Wigglesworth, to był taki dosyć ewangelista, który tak nieraz, jak my mówimy, z grubej rury strzelał i tam było w Anglii tak, to opowiadał nam brat Grostyn, misjonarz Indii, bo on się w tym zborze nawrócił w latach 20. On był ekspedientem w sklepie, brat Gross, i opowiadał, że ci Anglicy to byli tacy różni, bo on w sklepie pracował i ich widywał, nie? A jak przyszli na nabożeństwo, każdy tak siedział z długą twarzą, tak, no sami najnaj, nie? On mówi, najgorsze to było w niedzielę po południu, bo były też nabożeństwa, jak sobie tak naja, taki sobie tak siedział nieruchomo, to i wnet zasnął. I wtedy właśnie miał taki wykrzyknik, ten Wigglesworth, taki niezbyt ładny, i wołał, ir biful gornet bif, woły pełne wołowiny. To się zrywali, bo wiadomo, że Anglicy jedzą dużo wołowiny, nie? I czasem człowiek, jak ubierze taką maskę, to się zdaje, że to jest coś. Byłem w jednym zborze, to już jest lat temu trochę, bo to wtedy byłem młody, i wchodzi taki brat elegancko ubrany, taki 50, i tak młodzi mówią, geograf. Geograf? No tak, już no, szkoły średnie wyszedł, no może nauczyciel geografii, nie? I no ale nic więcej, no mówili geograf, no to może z tej profesji. No i teraz zaczyna się modlitwa i ten brat zaczyna się modlić. Boże, polecam Tobie i łasce Twojej naszą stolicę i nasz kraj od Bałtyku aż pod Karpaty i od Bugu, bo to już było po wojnie, aż po Odrenysę. No i potem tak od Półwyspu Iberyjskiego aż pod Ural i tak dalej. I ja chciałbym powiedzieć, że on wymienił całe, wszystkie kontynenty, to była lekcja geografii. Ja zrozumiałem, że to był geograf, że on tak się modlił. I potem cały, no proszę mi wybaczyć, ale część sióstr to sakramentalne. Amen. taki człowiek. Chciałbym powiedzieć, ja nie wiem, jakie było jego życie, ale jak się modlił i to tak raz na miesiąc miał taki występ, także to było, młodzi ludzie od razu tam mu przypięli taką łatkę i ja wiedziałem, zrozumiałem, dlaczego on jest geografem, nie? Ja, możemy się tak pomodlić, ja nie mam nic przeciwko temu, ale żeby to był tak wprost jak rytuał, on się tak modlił, wszyscy mówili, taki duchowy brat. Niesie cały świat. Nie wiem, jaki był jego dom, bo on tylko sam chodził na nabożeństwa. I dlatego chodzi o to, żebyśmy my byli też z jednej strony takimi, jak my jesteśmy, szczerymi przed obliczem Bożym, żebyśmy nie wdziewali maski. W języku greckim maska i aktor to jest to samo. I wiemy, że stoicy to się stoicy w tym jeszcze w minionej epoce i to oni się cechowali tym, żeby nie drgnąć na twarz, nie okazać ani radości, ani smutku z takim stoickim spokojem. Jeśli ktoś z takim stoickim spokojem stoi na nabożeństwie, jest, to mu grozi, że zaśnie, że jest w jakimś takim stanie stagnacji. Dlatego to jest tak bardzo ważne, żebyśmy my tym skarbem, który mamy od Pana, jaki by on nie był, to my mamy nim szafować. I niech nikt nie mówi, że nie ma dla niego zajęcia czy funkcji w zborze. Jeśli nawet do zboru nie przyjdzie, to ma się modlić. To ma się modlić. I chciałbym powiedzieć, jest bardzo istotna, pastor do tego nie namówił, do tego, co teraz powiem, ale chciałbym powiedzieć, noszenie pastora w modlitwie. I tych braci, którzy odpowiedzialni są za służbę. To jest tak bardzo ważne. Jak młodzież się spotyka na jakieś, no teraz się urządza nawet jakieś chrześcijańskie pikniki, czy ty się modlisz za nimi, żeby tam się nic nieprawidłowego nie stało. O jeden krok, a można się przechylić, nie? I my mamy nosić w modlitwach to. I bardzo często mówi się, ja jadę tam, czy my mamy to, a to, takie przedsięwzięcie, prosimy, żeby się modlić. Ja kiedyś śledziłem na Zaorziu jest taki zbór w Górnej Suchej i tam budowali kaplicę. No i sami bracia, siostry tam zawsze były dwie, trzy, gotowały one, nawet przy tych betoniarkach jak działały, to byłem pełen podziwu. I tam potem był taki moment, że było trzeba taką bardzo trudną robotę zrobić, prostokątny budynek, były konstrukcje stalowe i tam było trzeba po murze przejść, bo wtedy nie było ani żadnych kolców, tych dźwigów i to było trzeba przenieść i ustawić. I ja tam byłem kilkakrotnie też z racji nadzoru i tam była taka księga prowadzona, codziennie było pisane, co przeczytali, jak się pomodlili i co robili. Taka gruba księga. Chciałbym powiedzieć, że nigdy nikomu się nic nie stało, a można powiedzieć, większość tych, którzy tam pracowali, to byli robotnicy niewykwalifikowani. Jakby się tak coś stało, to by nie było, to byłyby kłopoty. Ale oni każdą szychtę, to znaczy każdą tą dniówkę zaczynali od modlitwy, czytania Słowa Bożego. I to jest tak bardzo ważne, żebyśmy my to praktykowali. I kto się tam modlił, to był taki ten brat, co tylko naprawdę herbatę gotował. On już więcej nie był w stanie robić tylko to, ale on był tym, który się modlił. I on tak nie gadał w czasie, jak tam ci robili. On siedział, on się modlił. Taką funkcję. I on ma tak samo udział, pan to widział. Dlatego to szafowanie, gospodarowanie tymi darami, które mamy, jest tak bardzo istotne. Następne, co, o czym chciałbym powiedzieć, to jest wzmacnianie się w łasce, która jest w Jezusie Chrystusie. Wzmacnianie się w łasce, którą mamy darowane w Jezusie Chrystusie. Ja sobie taką notatkę zrobiłem, bo różne publikacje czytam, chrześcijańskie i przeczytałem sobie taki jeden urywek, który wynotowałem i może go teraz streszczę. Chciałbym powiedzieć, że w każdym zborze rozchodzi nam się o to, żeby było jak najwięcej członków, prawda? I są różne metody, żeby ten zbór powiększać, prawda? I możemy sobie powiedzieć jedno, że metoda daje wyniki, a działanie Ducha Świętego owoce. O co nam chodzi? O przyniesienie owoców. I stosując różne metody celem pozyskiwania dusz, mamy osiągnięcia w postaci liczebnego wzrostu członków zboru. Ale przez głoszenie Ewangelii o zbawieniu, wezwaniu do pokuty, dajemy miejsce działania Duchowi Świętemu, czego owocem są zbawione dusze. I teraz my możemy porównać, który zbór w jakim kierunku idzie i co stosuje. I chciałbym powiedzieć, metoda daje wyniki, osiągnięcia, natomiast działanie Ducha Świętego przynosi owoce. I Pan Jezus bardzo wyraźnie mówi w Ewangeliach, po owocach ich poznacie je. Po owocach, tak? Osiągnięcia w zdobywaniu dusz spychają nieraz działanie łaski na dalszy plan. Tu jest powiedziane, my się mamy wzmacniać w łasce. A jeśli my łaskę przesuwamy na dalszy plan, to coś już jest nie tak. Doprowadzenie dusz do narodzenia w sposób ludzki wprowadza ludzi w błąd, a tym samym nie prowadzi ludzi do nowonarodzenia. Tylko się stosuje taką namiastkę. Podniósł rękę, tak wyszedł do przodu, powtórzył to, mu tam pastor powiedział, chwała Bogu, mamy jednego więcej, zgłasza się do chrztu. To są metody niestety dzisiaj stosowane. Chciałbym powiedzieć, przez pomijanie pokuty, jeśli ktoś dożywa zbawienia, rodzi się na nowo, to pokutuje i to musi być widoczne. Ja nie mówię, że musi mu już tam ciurkiem, nie wiem jak zlecieć, ale musi to wyznać i to przemienia życie. Ale dzisiaj o pokucie to się mówi bardzo ostrożnie, zresztą raczej o upamiętaniu, pokuta to tam dla tych Indian, czy tych czarnych Afrykańczyków, ale my cywilizowany świat i tak dalej, no już się troszeczkę inaczej o tym mówi. A bardzo często teraz się słyszy, że ta Europa Zachodnia wymaga ewangelizacji, żeby się ten stan, jaki jest, zmienił. Chciałbym powiedzieć, przez pomijanie pokuty utwierdza się ludzi w przekonaniu, że tylko wyznanie decyduje o dożyciu zbawienia. I rezultatem tego jest niezmienione życie. Jeśli ktoś rękę podniósł, powtórzył, to mu ktoś powiedział, to jeszcze nie zmieni jego życia, bo to nie pochodziło z serca. Chciałbym przytoczyć taką wypowiedź takiego męczennika, męża Bożego, który się nazywał Dietrich Bonhoeffer. Nie wiem, czy o nim słyszeliście. To był Niemiec, teolog, misjonarz, ewangelista, który się urodził w roku 1906 i był w pełni sił jako młody człowiek w tym czasie, jak reżim Hitlera powstał, i on się sprzeciwiał bardzo narodowemu socjalizmowi. I kiedy wybuchła wojna, on był akurat w Ameryce w 1939 roku, on wrócił do kraju i występował, wzywał niemiecki naród do tego, żeby się odwrócili od tych idei narodowego socjalizmu. A było wiadomo, że te początkowe sukcesy Hitlera i tak dalej, to coraz bardziej Niemców pochłaniało. I on został aresztowany i na osobisty rozkaz Hitlera miesiąc przed zakończeniem wojny został stracony. Ale on w tym czasie, jak siedział w więzieniu, to były takie możliwości przez różnych takich wierzących dozorców, że on pisał te tak zwane grypsy. I mnie zainteresował jeden z nich, tak bardzo dosadnie, wyraźnie mówi na temat łaski. I on pisze tak, że tania łaska jest śmiertelnym wrogiem Kościoła. Pisze, tania łaska jest usprawiedliwianiem grzechu, a nie grzesznika. Usprawiedliwianiem grzechu, a nie grzesznika. Tania łaska jest kazaniem o przebaczeniu bez pokuty. Dalej tak napisał. A dalej pisze tak, ale drogą jest łaska, dlatego że była drogą samemu Bogu. bo kosztowała ona Boga śmierć własnego Syna. A skoro ona Bogu jest tak droga, ta łaska nie może być ani dla mnie, ani dla Ciebie tania. Drogą więc jest ta łaska, dlatego że wzywa nas ona też do pokuty i do naśladownictwa. Ja przytoczyłem to, ten mąż Boży, on tak jak powiedziałem, nie odwołał tych swoich, też wzywał naród i pozostawił po sobie trochę takiej szczątkowej literatury i został stracony. I gdyby on na przykład pozostał sobie w Stanach Zjednoczonych całą wojnę, no to by przeżył i wrócił, prawda? I mógł też potem głosić. On wrócił i głosił. Głosił więzieniu wszędzie tam, gdzie był. I on właśnie mówił na temat łaski, żebyśmy nadaremno łaski nie marnowali. Bo jest powiedziane w Słowie Bożym, wzmacniajcie się w łasce, która jest w Chrystusie. Apostoł Paweł pisze do Tymoteusza w drugim liście, w drugim rozdziale, 1-7 pisze tak, wzmacnia się w łasce, która jest w Jezusie Chrystusie. A więc nie tylko pozostawać w tym początkowym stanie, ale my się mamy wzmacniać w tej łasce, w tym poznaniu w Jezusie Chrystusie. Tam dalej pisze do Tymoteusza, przekazuj wiernym, by mogli innych nauczać. To jest następne zadanie, które daje tym młodemu Tymoteuszowi. Teraz mówi coś takiego, mówi cierp złe. Słowo Boże nam mówi, kto chce służyć Bogu, to będzie prześladowanie cierpieć. No to wkalkulować w tą decyzję oddania swojego życia Jezusowi. Bardzo często się uważa, słyszałem taki młody student teologii, mówi, ja się nawróciłem, mówi, ale myślałem, że to tak naj pójdzie, a teraz jest coraz gorzej ze mną, tak? No bo no, zaczynały się problemy, a on myślał, że od razu pójdzie jak po różach. Ja mówię, wiesz co, ale róże mają kolce, ja nie spotkam jeszcze róży bez kolców, chociaż one są takie ładne, taki mają przyjemny zapach, ale kolce mają, nie? A to się nieraz uważa, że jak już oddamy swoje życie Jezusowi, to wszystko będzie się układało tak super. No Ewangelia sukcesu tak mówi, dlatego ma tyle zwolenników. I do tego sługi Bożego pisze apostoł Paweł, cierp złe, i tam jest powiedziane, nie wikłaj się w sprawy świata tego. Bardzo wiele ludzi ma powołanie, ale jeszcze przy okazji coś dorobić i tak dalej, w różne sprawy się włącza i to potrafi człowieka zwieść. I on mówi, nie wikłaj się w sprawy świata tego. Jest napisane, potykaj się godnie, przystojnie. I teraz jest jeszcze napisana taka rzecz, czego nam brakuje. Oczekuj cierpliwie. My gdy się modlimy, mamy jakiś problem, zwracamy się do Pana, to my już mu dajmy taką receptę, to jest czas, sposób, kiedy to ma być. A jeśli się tak nie dzieje, no to coś jest nie tak, ale zawsze po stronie drugiej. Chciałbym powiedzieć, że my mamy się uczyć być cierpliwymi. Kiedyś, ja czytałem takie książka Dona Wilkersona, ta książka ma tytuł W getcie i w rynsztoku. Tego nie ma w języku polskim przetłumaczonego, a ja to czytałem w języku niemieckim. Don Wilkerson to jest trzeci z tych Wilkersonów i on prowadzi te zakłady. To, co zaczął jego brat tam, gdzie ten ośrodek resocjalizacji i tak dalej. I oni to, co zaczęli, to okazało się za małe, więc zaczęli się modlić o miejsce w Nowym Jorku tam, żeby wybudować olbrzymi ośrodek i fundusze jakoś by się znalazły. I oni się modlili 3 kwartały o jedno miejsce, piękny plac był. I po 3/4 roku dostali odmowę. No i co teraz? Czy dalej się modlić? Czy to jest wola Pana? Chcę mu powiedzieć, że on pisze w tym świadectwie, postanowiliśmy się dalej modlić. Modliliśmy się jeszcze 5 roku i Pan nam dał miejsce. Wybudowaliśmy ośrodek, który istnieje zresztą do dziś. I w tym czasie, jak u nas było to uroczyste otwarcie, wprowadzenie, okazało się, że w tym miejscu, gdzie był ten bardzo pięknie dogodny plac, o który się modlili, i okoliczne tereny i budynki, to wszystko musi być zburzone, bo tam budują trójpoziomowe skrzyżowanie dróg jakiś tam. Chciałbym powiedzieć, że Pan nasz widzi to, co jest przed nami zakryte. I gdyby oni to wybudowali, to by to musieli zburzyć, bo takie były plany. I on pisze o tym, że my się musimy uczyć cierpliwości. I dlatego apostoł Paweł pisze do niego: oczekuj cierpliwie. My jesteśmy niecierpliwi. My jesteśmy niecierpliwi do stosunku do bliskich i tak dalej. Niecierpliwo dzisiaj jest tak wszystko na nerwowo, że każdy, kto jeździ samochodem, aż tam, zawsze jeszcze wyszła na zebry, że ja nie mogę. Jak my się podniecamy w tym, jesteśmy niecierpliwi. Tak? To jest nasza mentalność i my z tym, Pan nas zmienia. A apostoł Paweł pisze do Tymoteusza: oczekuj cierpliwie. A potem jeszcze apostoł Paweł pisze: a Pan da ci wyrozumienie. To jest wielka rzecz. Nam tego brakuje. A tam jest napisane: a Pan da ci wyrozumienie. To jest drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział od 1 do 7. Ja to tak tylko streściłem krótko. Teraz następny taki moment to jest bycie właściwym świadectwem. Jako młody człowiek mam być właściwym świadectwem. Jest wiele wersetów, które na ten temat mówią. Ja już ich nie będę czytał, bo widzę, że i tak przeciągnąłem mój czas. Ale chciałbym powiedzieć, że każdy z nas ma być tym żywym świadectwem. I świat bardzo dobrze wie, jakimi my mamy być. Świat dobrze wie, jacy ci święci mają być. I jeśli by się trochę wychylił, aha, już jest okazja, żeby to wypunktować i żeby o tym mówić, prawda? I dlatego jest tak bardzo ważne, żebyśmy my byli takim właściwym świadectwem dla środowiska. I chciałbym powiedzieć, że to wcale nie jest łatwo być właściwym świadectwem dla środowiska. My musimy mieć taką społeczność z Panem, żebym wiedział, do ile tak, a do ile nie. Ja patrzę u nas w Cieszynie, w swoim czasie były takie napisy, na takim specjalnym napisie: kim jest dla ciebie Jezus Chrystus? I patrzę, się taki młody człowiek, który to przylepił na tylnej szybie i tak jedzie tym Fiatem na drugim biegu, czy dwie przepustnice się otwarły, tak ryczy i z tyłu: kim jest dla ciebie Jezus Chrystus? Nie wiem, czy takim piratem jak ty, czy ty, nie wiem, ale co to za świadectwo? I taki człowiek reklamę robi, wręcz antyreklamę, prawda? Wręcz antyreklamę. No to podaję tylko autentyczny przykład z naszego terenu. Jest mój młodzieńczy, a przyjechał na granicę, to przed tą granicę mówi: to są te świętoszki, nie? No bo widzieli ten napis, nie? Ale to, że ten napis tak widzieli, że ich tam dobrze przetrzepali, chociaż nic nie znaleźli, ale jak on po ulicach się poruszał, to strach patrzył, nie? Już wszyscy wiedzieli, że tym trzeba raczej z drogi ustąpić, nie? To nie jest świadectwo. A to kusi, jak tam pod tym pedałem jest tam trochę tej rezerwy jeszcze. A więc bycie właściwym świadectwem. To jest dla młodych i dla nas starych. Teraz rozróżnianie różnych nauk, prądów i tendencji. Dzisiaj tego nam bardzo potrzeba. My usłyszymy, przeczytamy jakąś książkę, oglądniemy kasetę wideo, czy przesłuchamy jakieś kasety. O, to jest coś super. To by było dla nas. A teraz czy to jest Boże? Czy to jest zgodne ze Słowem Bożym? To jest taka rada, jak apostoł Paweł był w Berei, to on głosił Słowo. I tam jest napisane, że ci byli zacniejsi aniżeli ci, którzy byli w Tesalonice, oni badali, czy to jest zgodne z Pismem. Oni badali, czy to jest zgodne z Pismem. A tam jest napisane, oni byli godniejsi. I tam wielu uwierzyło. I dlatego jest tak bardzo ważne, jeśli my spotykamy się z jakąś nauką, z czymś, co nam może nawet zaimponować, jest teologia sukcesu i tak dalej. No jest tych bardzo, bardzo wiele, to nie ten temat, żeby to poszczególne te historie omawiać, ale chciałbym powiedzieć, my mamy Ducha Bożego. Duch Boży nam mówi, nam wskazuje, to jest od Pana, a to nie. To możemy przyjąć, a tego nie możemy przyjąć. My potrzebujemy takiego wyciszenia, żeby usłyszeć ten głos naszego Pana. Głos Ducha Świętego to jest bardzo charakterystyczny, że on nie przemawia gromkim głosem, ale przemawia w taki cichy, ale wyraźny sposób. A my się musimy wyciszyć, żeby to usłyszeć. A jak usłyszymy, to następny krok jest, żebyśmy byli posłuszni. To nie jest takie proste, nie? Bo już słyszałem, no ale no, co powiedzą inni? Dla mnie to jest tak, ja się tak oglądam na ten, co? My wiemy, Pan Jezus jak tak poważnie porozmawiał z Piotrem na tym jeziorem genezareckim, prawda? I Piotr się już załamał, już powiedział, Panie, już Ty wszystko wiesz. A on mówi, to a to, paść baranki moje. I on już dobre, chwała Bogu, no to będę robił. Ale się ogląda, ale tu jest ten Jan. No a Panie, a tym co? Co Pan Jezus powiedział? Tak bardzo ostro. A co Tobie do tego? Ty pójdź za mną. To jest taka, taka jest Boża droga. Ty pójdź za mną. I dlatego jeśli my słyszymy, a ty mu się tak dobrze powodzi, a tu tam, my wiemy, ja nie chcę mówić o tych różnych naukach, które są, czy tych prądach, bo tego jest wiele, ale jeśli my coś usłyszymy, to dla nas jest ważne, żeby to porównać, czy to jest zgodne ze Słowem Bożym. Czy to nie bazuje na wyrwanym z kontekście jakim wersecie i powiedzieć, że my będziemy mieli błogosławieństwa i tak dalej, bo to. My wiemy, że tego jest bardzo dużo i eternal security, to znaczy wieczna i pewność zbawienia, raz zbawiony, zawsze zbawiony. Słyszałem taki młody człowiek sobie odebrał życie, wierzący, no to już jego życie, i żona podchodzi do pastora i mówi, bracie, ale to z moim mężem, już pochowali go, ładny tam pogrzeb był, on był wierzący, no i co? No on sobie odebrał życie. A co się martwisz? Raz zbawiony na pewno. No ja chciałbym powiedzieć, że mnie zatkało, jak słyszałem, no taki, czy jest, no nie moja sprawa tego człowieka sądzić, ale tego, który sobie odebrał życie, ale tak, raz zbawiony, na wieki zbawiony, jest cała nauka, która to wyrwanymi z kontekstu wersetami się to popiera. I ludzie uważają, ja raz zbawiony, a teraz moje życie, Pan jest, który za to odpowiada. Nie, Słowo Boże nas tak nie uczy. Już wspomniałem o tym, tak jak w wypadku młodych ludzi, oczyszczenie z praktyk okultystycznych, jeśli miały miejsce, i również u młodych ludzi. Uczestniczenie w tych praktykach i tak dalej, to jest teraz bardzo modne. I chciałbym powiedzieć, że się zdarza, że człowiek popełnia z uprzejmości grzech, bo wszyscy to robią, więc ja też. Nie, pewne rzeczy, jak to zaczynam robić, ja wstałem, wychodzę, ja z tym nie mam nic wspólnego. A to bardzo często, no ale co powiem, no to ja co stanę. No, ja wprawdzie temu nie wierzę, ale ja się tym zanieczyszczę. I dlatego my musimy na to bardzo zwracać uwagę. Teraz następna sprawa, podjęcie służby diakonackiej. Jestem przy siłach, młody człowiek. Jest bardzo wiele funkcji różnych prac w zborze, które należy wykonać. Można się angażować w szkole niedzielnej, można się angażować w pracy młodzieżowej. W szkole niedzielnej się angażują bardzo często młode siostry. I to jest taka bardzo ważna funkcja, bo kiedyś było takie przekonanie, że szkółka niedzielna to jest przechowanie bagażu, to znaczy nie bagażu, ale pozbycie się tych dzieci, żeby się mi nie wierciły, żeby mógł słuchać. Bo ja chcę słuchać, nie? Ale my wiemy, że dziecko, które ma 4 do 6 lat, już może podjąć decyzję. Ja chciałbym powiedzieć, że to można, trzeba potwierdzić, po tym rozwijać i potwierdzić, ale dziecko 4 do 6 lat ma najbardziej chłonny umysł i psycholodzy twierdzą, że to, co dziecko zanotuje tu w tym komputerze między 4. i 6. rokiem życia w 60% zostaje aż do starości. I to jest taki wiek, kiedy dziecko przyjmuje wszystko bezkrytycznie, bo jak już chodzi do szkoły, już ma starszych kolegów i tak dalej, no to już ci rodzice, no to no, ale ja wiem, tak? Ale te małe dzieci to tu jak zostanie zakodowane. A jeśli to Boże zostanie zakodowane, to to zostanie do końca życia. Tak? I możemy zauważyć, jak przyjdziemy do domu starców, zapytamy się tej babci, jaka była zupa, co było na obiad, to ona nie pamięta, ale ona pamięta, że jak była to i zacznie opowiadać. I bardzo chętnie nawet o tym mówi. Dlatego taka służba, na przykład w szkółce niedzielnej, praca wśród młodzieży, to wymaga nieraz wysiłku, ale przynosi owoce. I w tej pracy się należy angażować. I to pociąga, i to wciąga. W pracach porządkowo-budowlanych. No, jak tak ktoś ma wiele w ręce do roboty, nie? No, to powinien ktoś zrobić, a ty? No, trzeba jej pozamiatać. Trzeba posprzątać. To jest wszystko służba dla Pana. Nawet stanąć przy drzwiach, otworzyć drzwi jakiejś staruszce, podać płaszcz i tak dalej. Ja spotkałem takie osoby, mówi, wiesz, dlaczego ja do zboru waszego zacząłem chodzić? Bo mi drzwi otworzyli tak grzecznie, jak się pan ma, i pomogli mi się rozebrać. A potem dalej i dalej, jak tak przyjemnie przyjmują, ja się tu nawróciłem. Taki był początek. I coś by powiedział, tam taki przy drzwiach stoi, nie? Dzisiaj młodzi ludzie, to jak jest taka panienka jakaś atrakcyjna, no to mu prędzej palto podają, ale ten starszym to jest tak różnie. Chciałbym powiedzieć, to są drobiazgi, ale życie nasze składa się z drobiazgów i jest taki świadectwem, czy ja tej trzęsącej staruszce pomogę, czy ja popatrzę się, no bo ta akurat jest tak, no, a ja też kawaler. I to są takie drobne służby, ale tego powinni się podejmować młodzieńcy. Teraz odwiedzanie starych i samotnych. Jest wiele osób, które potrzebuje pomocy, nawet ten węgiel przynieść czy coś takiego, ale też wiele ludzi jest takich, że wystarczy tylko przyjść do nich, czy tam zrobi tą kawę, czy nie, ale chociaż na chwilę porozmawiać, nie jest tam gdzieś na boku. Odwiedzanie starych i samotnych. To jest bardzo ważna służba, która jest, no, niestety zaniedbana i bardzo często tak, jak się tak zapowie, no to tam już jest ten stolik nakryty, ale tu trzeba przyjść wtedy, kiedy może być potrzeba. I chciałbym powiedzieć, że my mamy słuchać Bożego głosu. Jeśli nam powie, idź tam i to, a to załatw. Kto ma uczulony ten słuch, to usłyszy, że tam, a tam ma i to pomaga. Dlatego wiele razy już doświadczałem. I teraz, ponieważ my mówimy o wzroście duchowym, ja chciałbym tak prędziutko jeszcze przeczytać z listu do Hebrajczyków. Tu jest tak bardzo wiele powiedziane na temat wzrastania. Pierwsze, co jest powiedziane w liście do Hebrajczyków, to jest takie bardzo znamienne. Tu w drugim rozdziale jest napisane tak, zaraz na początku. Przetoż musimy tym pilniej przestrzegać tego, cośmy słyszeli, byśmy snać nie przeciekli. A w innych tłumaczeniach się mówi, nie prześliznęli się, nie zboczyli z drogi. I są takie tłumaczenia, które mówią, nie przeszli obok celu. Tu jest tak bardzo wyraźnie powiedziane. A więc ten początek, przestrzegać tego, cośmy słyszeli. W piątym rozdziale jest wzrastanie w poznaniu. Tu jest powiedziałem w 14 wierszu tak, ale doskonałym należy twardy pokarm. To jest tym, którzy przez przyzwyczajenie mają zmysły wyćwiczone ku rozeznaniu dobrego i złego. A więc tu jest wyraźnie powiedziane, że mówiliśmy o niemowlętach, że one potrzebują szczerego mleka, ale jeśli ktoś już jest wzrasta, już jest tym młodzieńcem, to on nie będzie stale pił tylko tego mleka i papki, ale musi spożywać twardy pokarm. To nie jest tak, takie łatwe, ale tego nas uczy Słowo Boże. 5 rozdział, 12 wiersz, jeszcze 6 rozdział. Przecież zaniechawszy początkowych nauk o Chrystusie, miejmy się ku doskonałości, nie znowu zakładając grunty pokuty od uczynków martwych i w wiary w Boga. A więc tu jest rozchodzi się o to, żeby ten wzrost duchowy miał miejsce i do tego napomina, czy wzywa również apostoł, ten autor tego listu do Hebrajczyków i on tak zaraz na początku tego listu pisze, żebyśmy przestrzegali tego, żebyśmy nie minęli celu. żebyśmy nie minęli celu. To jest takie bardzo istotne i to jest takie wielkie ostrzeżenie. I jeszcze, już kończę, ale jeszcze chciałbym na jedno zwrócić uwagę, na zaniechanie, a raczej uwolnienie z duchu krytycyzmu i osądzania. Skoro się ktoś nawróci i troszeczkę chodzi za Panem, to już się robi takim wyrocznym i zaczyna mówić, zaczyna oceniać, zaczyna oskarżać. W liście do Rzymian, zaraz na początku, w drugim rozdziale jest napisane: przecież jesteś bez wymówki, o człowiecze, który osądzasz, bo w czym drugiego osądzasz, samego siebie osądzasz, ponieważ to czynisz, który drugiego osądzasz. My jesteśmy do osądzania bardzo, bardzo bliscy. Bardzo do tego skłonni, to jest jakoś w naszej naturze. My wiemy, jak ten drugi ma wyglądać, a nie odnosimy tego do samych siebie. I to jest wielkie niebezpieczeństwo i przed tym tu przestrzega apostoł Paweł. Pan Jezus mówi w swoim podobieństwie, że ty masz belkę wokół, a patrzysz na słomkę, który ma, prawda? I mówi o tym, jak bardzo prędko my zauważamy coś u drugiego, a nie patrzymy na to, co u nas. Jest jeszcze pewne takie niebezpieczeństwo. Jeśli my kogoś tak potrafimy osądzić, jeszcze tak się spotkamy dwóch, trzech osoby, ale duchowa rozmowa. Myśmy tam o takich duchowych sprawach porozmawiali. Nie wiem, czy to u was ma miejsce, może w zborze u was nie, ale u nas to tak jest, takie czasami siostry albo bracia, ale sobie tak porozmawiają o tym. Chciałbym powiedzieć, to jest bardzo, bardzo niebezpieczne, jeśli się tak kogoś osądza jeszcze poza plecami i bardzo się prędko kogoś osądza, a najczęściej się osądza, wiecie kogo? Tego, co jest na świeczniku, to jest pastor. Nie? Wszyscy wiedzą, jaki on ma być. Jest taka książka, ją kiedyś jeszcze w domu mam, taka broszurka. Ona była wydana już bardzo dawno, jeszcze w ramach Zjednoczonego Kościoła, to było chyba wydawnictwo metodystów, Walce z niepokojem. I tam jest jeden rozdział poświęcony osobie pastora. Tam jest napisane tak: nasz pastor chodzi w takim byle jakim skromnym ubraniu. Jak on nas reprezentuje? Pastor sobie kupił garnitur, ale się stroi. Pastor jeździ takim rozchlekodanym jakim samochodem. Jak on nas reprezentuje? Kupił sobie na samochód nowy, ależ się pyszni. Taki elegancki wóz paraduje, nie? Ma jedno dziecko. Pytam się, a jaką on ma wiarę? A ma tych dzieci więcej? No, a kto to tych darmo zjadów będzie chował? Tam to jest napisane, cała taka litania, tego by było dużo. Ale ja chciałbym powiedzieć, że pod każdym względem potrafią jakoś przyczepić jakąś łatkę. Nie jest tak łatwo być pastorem. I chciałbym powiedzieć, że my to mamy odnosić do siebie. I ten duch krytycyzmu prowadzi do tego, że wszystko w naszym zborze jest złe, a tam jest wszystko, wszystko lepsze. Nasze przysłowie, ono zresztą w kilku językach mówi, jeszcze się taki nie narodził, który by wszystkim od razu dogodził, prawda? Ale my widzimy, że podstawa do skrytykowania jest duża. Ale czy ty za tą osobą się pomodliłeś? Na takie pytanie to jest pierwsze kłopotliwa odpowiedź, no bo najczęściej tego nie było. Myśmy byli tak wychowywani, może takie trudne było takie to wychowanie, takie no trochę nieco inne niż teraz. I u nas jak myśmy sobie coś powiedzieli między braćmi, a szczególnie przełożony zboru, który już dawno nie żyje, bracie, to tak, wiesz, taka sytuacja, to pójdziemy i powiemy mu to. Ja pójdę z sobą, ale to mu to powiesz. To było tak troszkę, to było troszeczkę trudniej. Myśmy mieli na przykład takie postanowienie w zborze w Cieszynie, że kto się nawróci, czy młodszy, czy starszy, dożył zbawienia, składa świadectwo przed zborem i zbór go dopuszcza do chrztu. Taki porządek ma być i zostaje członkiem zboru. No ale były młodzież wjeżdżała na różne obozy i tak dalej. I na przykład był taki przypadek, kiedy na jednym obozie ten pastor był taki gorliwy, że nawet kilka nawróconych ochrzcił. No i rozeszli się, rozjechali się i też taka jedna niewiasta naszego zboru została ochrzczona, przyjechał, a nic nie mówi. No, akurat o tym wiedziałem od innych i mówił na radzie, bracie, ale tu by trzeba no, do przełożonego zboru to załatwić tą sprawę. A on to, no ja mu mówię, no przyjechał, chrzest, no nie za bardzo nawet do zboru przychodzi, no ale chrzest już przyjęła, tak? A myśmy postanowili, że jeśli ktoś się nawróci, przyjmie chrzest na podstawie złożonego świadectwa, jest zapisany do zboru, my mamy do niego pewne prawo, no bo już przyjął chrzest, no a tutaj my nic nie wiemy. No i ten brat mówi, dobrze, to pójdziesz tam i powiesz. Ja mówię, bracie, ty musisz iść ze mną, bo ja sam nie pójdę. Dobrze, to pójdziemy. To nie było łatwe. I przyszliśmy, akurat to był członek zboru, to znaczy członek rady zborowej, to było jej dziecko. To jest racja, no bo ona nie chodzi, to ona się tam ochrzciła, ale ona nawet nam nie mówiła, jak wróciła do domu. Nie? I chciałbym powiedzieć, że jednak jak było trzeba pójść i powiedzieć, to się jakoś zminimalizowało te oskarżenia, te różne te wypowiedzi. Także to jest taka jedna rada. Jeśli ktoś tak bardzo mi o kimś mówi takie negatywne czy ujemne sprawy, wiesz co, bracie, mi też to jest przykro, jak to słyszę. Chodźmy, powiedzmy to temu. Ja chciałbym powiedzieć, że więcej ci nie zaproponuję czegoś takiego. To jest dobra rada. To dotyczy tak samo sióstr, kochane siostry, nie tylko braci, nie? Że, bo to my mówimy, te listy i tak dalej, to pisze o młodzieńcach, ale to dotyczy tak samo niewiast w wieku takim i tak dalej. Też przez te trzy stadia. Dlatego tak, żeby z tego ducha krytycyzmu i mówić, tam jest dobrze i są tacy biegacze, jak mówiłem, takie wolne elektrony, że się wszędzie dobrze czują, tylko nie we własnym zborze. Ale jak zapytam, a czy ty pomodliłeś się za swój zbór? Czy ty nosisz modlitwę pastora? No jak już tak, to już to znaczy, że tego nie robi, ale widzi same wady, tak? I wszędzie jest dobrze, gdzie nas nie ma. Ja może jeszcze, jeśli będziecie gotowi słuchać, to jeszcze chciałem powiedzieć na temat ojców wiary, ale to już po przerwie, która będzie chyba troszkę dłuższa. I dziękuję za to, że tak cierpliwie słuchacie.